Reklama nie jest niewinnym narzędziem informacyjnym. To zaawansowany mechanizm antropologiczny i ekonomiczny, który systematycznie programuje ludzkie pragnienia. Głównym celem współczesnego marketingu jest budowa symbolicznych monopoli marek. Pozwala to na całkowite oderwanie ceny produktu od jego realnego kosztu wytworzenia. Poprzez przekształcenie zwykłych towarów w znaki tożsamości i statusu, reklama przestaje sprzedawać funkcjonalność. Zaczyna oferować obietnicę przynależności lub lęk przed wykluczeniem. Analiza obejmuje ewolucję tego zjawiska od polskiej szkoły reklamy, operującej lokalnymi kodami kulturowymi i tzw. kotwicami ludzkimi, aż po współczesny kapitalizm nadzoru i algorytmiczne mikrotargetowanie. Reklama nie tylko modyfikuje nasze wybory zakupowe, staje się dominującym ustrojem poznawczym, który kolonizuje naszą wyobraźnię i definiuje normy społeczne. W ten sposób rynek produktów zostaje zamieniony w rynek momentów psychicznych. Polska reklama stanowi osobny gatunek nowoczesnej pamięci społecznej. Jej wyjątkowość wynika z faktu, że zrodziła się na przecięciu późnego kapitalizmu, pamięci niedoboru i transformacyjnego głodu nowości. Robiła to w społeczeństwie, które po 1989 roku weszło w rynek jak do nagle otwartego magazynu możliwości. Reklama otrzymała zadanie szczególne: nie tylko sprzedawać produkt, lecz uczyć społeczeństwo, jak funkcjonuje rynek. Stała się szkołą pierwszego kontaktu z kapitalizmem. Pierwsza polska specyfika to reklama jako żart, który przenika do mowy potocznej. Polacy przekształcają przekaz w cytat użytkowy. Dobre hasło zaczyna żyć jako komentarz do sytuacji domowej czy politycznej, stając się gotową strukturą oceny rzeczywistości. Reklama w Polsce działa najlepiej wtedy, gdy daje się zacytować przy stole. Przykładem są kampanie Żubra. Marka nie udawała amerykańskiego stylu życia, zbudowała świat spokoju i dowcipu. Piwo przestało być tylko produktem, a stało się wejściem w rozpoznawalny idiom odpoczynku. Druga specyfika to kabaretowość bez pełnego kabaretu. Reklama działa tu jako gra w domyślność. Odbiorca czerpie satysfakcję z tego, że załapał. A kto załapał, ten już uczestniczy w rytuale marki. Trzecią specyfiką jest humanizacja przez bohatera. Modelowym przykładem była kampania Serce i Rozum dla Telekomunikacji Polskiej i Orange. Dwie animowane postaci ucieleśniały napięcie między emocjami a racjonalnością. Marka techniczna może zostać odczarowana przez postaci, które tworzą emocjonalną kotwicę. Serce i Rozum zmieniły język taryf w język relacji, stając się ludzkim pośrednikiem między klientem a molochem. Czwarta specyfika to kult nowości połączony z nieufnością wobec nadęcia. Frugo było tu zjawiskiem niemal antropologicznym. Marka nauczyła polski marketing, że młody odbiorca nie chce być pouczany, lecz chce rozpoznać własny luz. Piąta specyfika to rodzinność jako rdzeń emocji. W kampanii Allegro spot o dziadku uczącym się angielskiego dla wnuczki stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych polskich eksportów kreatywnych. Siłą nie była prezentacja platformy, lecz ludzka kotwica, wysiłek i język jako most rodzinny. Polska reklama często operuje przez taką kotwicę ludzką, postać lub gest, który zakorzenia markę w codzienności. Reklama wygrywa wtedy, gdy zamiast abstrakcyjnej idei daje ludzką scenkę. Szósta specyfika to silna obecność domu. Polska reklama mniej ufa abstraktowi, a bardziej sytuacji domowej. Produkt nie jest po prostu najlepszy, on rozwiązuje konkretny problem w naszym życiu. Siódma specyfika to język zaradności. Polska reklama reaguje na kod sprytnego wyboru i nieprzepłacania. To wzorzec kulturowy ukształtowany przez historię kombinowania. Polski konsument chce mieć poczucie, że nie dał się zrobić. Łączy emocje z kalkulacją. Kolejna cecha to nieufność wobec patosu i szybkie wykrywanie fałszu. Polacy nie lubią manipulacji zbyt eleganckiej lub moralizatorskiej. Dlatego skuteczna reklama często sięga po autoironię, która rozbraja odbiorcę i daje mu poczucie współuczestnictwa. Ważne jest też przekuwanie języka potocznego w system identyfikacji marki. Najlepsze kampanie brzmią jak frazy usłyszane w kuchni czy na przystanku. Udana reklama spolszcza eyesight na poziomie rytmu, domowości i humoru. Bez tego jest poprawna, ale martwa. Ostatnia specyfika to przejście od reklamy do memu. Polska kultura internetowa kocha remix. Marka traci kontrolę nad hasłem, ale właśnie w tym tkwi potencjał kulturowy. Lokalność polega na trafieniu w sposób mówienia, śmiania się i narzekania. To napięcie między zachodnim wzorcem a polskim komentarzem pod nosem. Reklama świadoma psychologii zyskuje przewagę. Polskie kampanie uczą, że marka może być bohaterem drugiego planu. Przykładem jest Allegro w serii English for Beginners. Platforma nie krzyczała, by kupować. Stała się narzędziem budującym więź. To dowód dojrzałości marketingowej. W epoce przesytu agresywna marka bywa traktowana jak intruz. Siła tkwi w tworzeniu ram dla opowieści. Polskie reklamy stawiają na odwagę w prostocie. Krótkie hasła tworzą haczyk poznawczy. Polska szkoła pokazuje, że najskuteczniejszym nośnikiem jest fraza, która potrafi żyć poza reklamą. W modelach językowych dominuje kilka wzorców. Te mechanizmy budują tzw. kotwice ludzkie. Kotwica ludzka to element reklamy, który pozwala przywiązać abstrakcyjną ofertę do rozpoznawalnego doświadczenia. Dzięki niej marka mówi do człowieka. Czy polska reklama ma słabości? Oczywiście. Bywa zbyt dosłowna, głośna i promocjocentryczna. Często nadużywa motywów rodziny lub eksperta w białym kitlu. Specyficzne jest tu napięcie między globalnością a swojskością. Najlepsze kampanie nie mówiły, że należy kupić produkt, bo Zachód tak robi, lecz raczej, że pasuje on do naszej codzienności i naszych ambicji. Jej największy atut to wnoszenie własnego słuchu językowego oraz zdolności do opowiadania małych historii o wielkich emocjach. Współczesna komunikacja przechodzi z epoki sloganu do epoki platformy narracyjnej. Marki budują długofalowe światy i ciągłą obecność w kulturze. Skuteczność wymaga zgodności z doświadczeniem społecznym. Polacy niosą w sobie instytucjonalną nieufność, ironię i wysoką tolerancję na absurd. Najlepsza reklama widzi aspiracje, ale nie gardzi codziennością. Polska szkoła marketingu uczy trzech rzeczy. Po pierwsze, język lokalny jest strategią samą w sobie. Po drugie, człowiek staje się ważniejszy niż produkt. Po trzecie, inteligentny humor buduje fundamenty marki. Polska reklama jest skuteczna wtedy, gdy nie udaje, że Polska to tylko rynek. Marka, która to pojmuje, będzie mówiła do człowieka. Lepiej, by była ludzka i ironiczna, niż bezdusznie przetłumaczona z globalnego komunikatu. 100 lat minęło, a reklama nie zestarzała się jak fotografia w albumie. To, co Frederick Wycliffe Taylor opisywał jako ekonomię reklamy, układ między produkcją, popytem i gustem publicznym, dziś stało się środowiskiem poznawczym. Reklama przestała być komunikatem istniejącym obok świata, lecz stała się sposobem, w jaki świat podaje się do spożycia. Nie tylko sprzedaje produkt, lecz buduje reputację i modyfikuje warunki, w których człowiek rozpoznaje swoje potrzeby. W czasach platform i sztucznej inteligencji systemy rekomendacyjne mierzą naszą podatność poznawczą. W 2024 roku globalne wydatki reklamowe zbliżyły się do 1,1 biliona dolarów. To jedna z sieci nerwowych gospodarki. W tej ekonomii następuje odłączenie ceny od kosztu. Towar zmienia się w znak, a użycie w tożsamość. Konsument nie kupuje już przedmiotu, lecz obietnicę przynależności, awansu lub bezpieczeństwa. Ekonomia kosztu zostaje zastąpiona antropologią znaczenia. Reklamodawca nie mówi już do tłumu, lecz do jednostki precyzyjnie wyłowionej przez dane. Najważniejsze pytanie brzmi więc nie o to, czy reklama kłamie, lecz kiedy przestaje być informacją o rzeczy, a staje się produkcją pragnienia wobec tej rzeczy. Informacja mówi, że istnieje produkt o określonych cechach i cenie. Perswazja natomiast twierdzi, że bez niego twoje życie jest niepełne. Współczesne prawo zakłada, że reklama powinna być prawdziwa. Jednak najskuteczniejsze kampanie operują w obszarach, których prawo nie potrafi uchwycić jako fałsz. Nie obiecują konkretów, one sugerują odzyskanie władzy lub potwierdzenie statusu. Człowiek jest istotą znaczącą, a nie tylko kalkulującą. Reklama zamienia lęk, snobizm czy potrzebę przynależności w przemysłowe dźwignie popytu. To technologia nadawania rzeczom aury, której same z siebie nie posiadają. Przykładem jest Coca-Cola, która od 1931 roku utrwalała wizerunek Santa Clausa jako symbolu konsumpcji. Reklama przechwytuje tradycję i ujednolica ją. Radykalnym przykładem jest slogan De Beers z 1947 roku, A Diamond Is Forever. Cztery słowa zmieniły obyczaj miłosny w normę zakupową. Kamień nie sprzedaje się już jako minerał, lecz jako moralny test uczucia. Kampania Tietz Ink Mall z 1959 roku zmieniła język reklamy. Volkswagen uczynił z małości zaletę, a z minimalizmu nową retorykę wiarygodności. To był przełom XX wieku. Sukces ten ujawnia paradoks, że rynek potrafi skapitalizować nawet nieufność wobec samego siebie. Inny wymiar tego zjawiska pokazuje Nike i hasło Just Do I. Od 1988 roku przeniknęło ono do języka samomotywacji i popkultury. Reklama działa tu jak świecka maksyma moralna. Nie mówi, aby kupić obuwie sportowe, lecz by przekroczyć siebie. Tak powstają idiomy reklamowe, które stają się naturalnym odruchem społecznym. Reklama pełni też funkcje racjonalne i jest realną instytucją gospodarki masowej. Problem leży jednak w proporcjach i władzy. Reklama informacyjna jest narzędziem orientacji, perswazyjna formowania preferencji, a algorytmiczna staje się narzędziem modulowania zachowań. Współczesny konsument nie jest suwerennym atomem. Preferencje zależą od hamowania i bodźców emocjonalnych. Dawny fałsz obiecywał cuda w kilka dni. Nowy operuje ciszej, ukrytym przyciskiem rezygnacji i wymuszoną zgodą. Prawda reklamy kryje się w samym układzie ekranu. Unia Europejska odpowiedziała na to aktem o usługach cyfrowych, tak zwanym DLA. To rama regulująca usługi online od mediów społecznościowych po sklepy z aplikacjami. Jej celem jest bezpieczniejsza przestrzeń cyfrowa i ochrona praw podstawowych. To dowód, że platformizacja konsumpcji stała się sprawą ładu publicznego. Dziś media cyfrowe często nie sprzedają treści odbiorcy, lecz sprzedają odbiorcę reklamodawcy. Tim Wu nazwał to ekonomią uwagi. To system przechwytywania ludzkiego skupienia i odsprzedawania go podmiotom trzecim. Reklama stała się ustrojem poznawczym. Kształtuje nasze poczucie normy, luksusu czy zdrowia. Nowa reklama behawioralna szpeci krajobraz wewnętrzny człowieka, przerywa myślenie i indeksuje słabości. Ludzie stawiają opór, jednak rynek ma zdolność trawienia sprzeciwu. Jak zauważa Tim Wu, reklama potrafi przechwycić nawet bunt i go opakować. Kapitalizm nie obraża się na krytykę pod warunkiem, że może nadać jej kod rabatowy. Tu pojawia się Galbraithowski efekt zależności. Produkcja i reklama kreują pragnienia, a następnie przedstawiają je jako naturalne potrzeby. Gospodarka nie tylko odpowiada na popyt. Ona aktywnie uczestniczy w jego wytwarzaniu. Shoshana Zuboff nazywa to kapitalizmem nadzoru. Dane o ludzkich doświadczeniach stają się instrumentami wpływu na zachowanie. Dziś pyta się, który wariant komunikatu najlepiej konwertuje w danym segmencie behawioralnym. Obietnica nadal jest dusi reklamy, ale ta dusza dostała panel analityczny. Chodzi o to, kto szybciej zawłaszczy uwagę. To nie jest rynek rzeczy. To jest rynek momentów psychicznych. Różnica między dawną a nową reklamą polega na skali i automatyzacji. Nowa prowadzi ogień kierowany. Reklama informująca o nowych technologiach, edukacji czy kulturze może realnie podnosić dobrobyt. Pytanie brzmi, kto używa reklamy, wobec kogo i pod jaką kontrolą. Perspektywa Taylora nie jest wezwaniem do jej zniszczenia, lecz do odczarowania rzekomej niewinności. Reklama mówi językiem kreatywności i wolności wyboru. Należy jej odpowiedzieć językiem ekonomii władzy oraz prawa ochrony autonomii. Tam, gdzie manipuluje lękiem lub statusem, należy ją demaskować. Gdzie finansuje media, trzeba pytać, jakie milczenia kupuje. Reklama nie jest dodatkiem do produkcji, lecz instytucją kreującą znaczenia i zależności informacyjne. Jej najważniejszym celem jest unieważnienie porównania. Gdy reklama przekona konsumenta, że wybiera między zwykłością a wyróżnieniem, konkurencja zostaje rozbrojona. To moment narodzin marki jako quasi monopolu. Marka nie jest tylko znakiem odróżniającym. To syntetyczny nośnik reputacji i narzędzie ekonomicznego odrywania ceny od kosztu. Wiarygodność dawniej wyrastała z relacji i powtarzalności doświadczenia. Masowa produkcja zerwała tę bezpośredniość. Producent oddalił się od klienta, a towar stał się anonimowy. Lukę tę wypełniły reklama i marka. Im większa przepaść między producentem a konsumentem, tym istotniejszy staje się znak. Marka może służyć jako rękojmia jakości, ponieważ producent inwestujący w reputację nie chce jej niszczyć. Jednak ta sama marka może stać się maszyną iluzji. Pozwala sprzedawać wodę czy kod cyfrowy jako styl życia, prestiż lub bunt. Gdy rynek jest nasycony podobnymi dobrami, reklama nie ujawnia przewagi. Ona ją inscenizuje. Wytwarzamy znormalizowane rzeczy, które muszą udawać niepowtarzalność. Półka sklepowa to teatr indywidualności seryjnej. Marka wymaga powtarzalności i obiecuje doświadczenie, które klient ma rozpoznać ponownie. Współczesne platformy przesunęły tę logikę dalej. Marka nie walczy już tylko o miejsce w pamięci. Dziś walczy o miejsce w algorytmicznym porządku widzialności. W gospodarce cyfrowej brak widoczności jest rodzajem śmierci rynkowej. Producent dąży do bezpośredniej relacji z klientem, by ominąć pośredników i przejąć dane zakupowe. Nowy wymiar agresji reklamy nie polega już tylko na głośności, lecz na uprzedzeniu momentu refleksji. System dąży do przewidzenia intencji użytkownika, zanim on sam je nazwie. Po 2 latach pierwszy szewc obniżył cenę i przegrał, a drugi podniósł ją i wygrał. Wtedy miejski mędrzec zapisał w kronice, że skóra przegrała z opowieścią. To opis funkcji znaku. Ludzie potrzebują skrótów decyzyjnych, które dostarcza marka. Problem polega na tym, że ten skrót może być uczciwym podsumowaniem doświadczeń albo sztucznie podtrzymywaną hipotezą prestiżu. Marka jest kapitałem szczególnego rodzaju, ponieważ istnieje w cudzych głowach jako prywatnie zawłaszczony fragment wyobraźni zbiorowej. Z tego powodu reklama dotyka nie tylko ekonomii, lecz także sprawiedliwości kulturowej. Prywatne podmioty rywalizują z rodziną czy szkołą o prawo mówienia człowiekowi, czego powinien pragnąć. Reklama organizuje niespełnienie. Jej zadaniem jest utrzymanie człowieka w stanie pobudzonej niekompletności. Współczesny rynek najpierw wzbudza niepokój, potem sprzedaje chwilową ulgę, by następnie przypomnieć, że ta ulga jest już przestarzała. Najpierw człowiek uczy się, że jest niewystarczający, potem kupuje narzędzia, by tę wystarczalność symulować. Taylorowska analiza reklamy ukazuje jednak jej pozytywną stronę – stymulowanie popytu i podaży. Reklama potrafi zwiększać skalę produkcji, stabilizować sezonowość i czynić masową wytwórczość ekonomicznie opłacalną. Bywa pompą popytu, która obniża koszty jednostkowe. Stymulowanie popytu jest korzystne, gdy odpowiada na realne potrzeby poprawy życia. Staje się podejrzane, gdy polega na sztucznym skracaniu cyklu życia produktów i produkowaniu lęku przed pozostaniem w tyle. Reklama często niszczy społeczny termin ważności rzeczy. To mechanizm odrywania ceny od kosztu. Klient płaci za społeczne zabezpieczenie przed dezaktualizacją. Odejście ceny od kosztu jest widoczne tam, gdzie różnica w narracji przeważa nad fizyczną różnicą produktu. Cena premium nie zawsze wynika z obiektywnej przewagi, lecz z tego, że marka wstawia między rzecz a klienta lustro, w którym ten widzi lepszą wersję siebie. Reklama rzadko działa przez kłamstwo, częściej przez sugestie. Reklama nie musi twierdzić. Wystarczy, że stworzy atmosferę. Prestiż buduje się formą wizualną, typografią, stylem i autorytetem sztuki. Współcześnie atmosfera jakości to całość doświadczenia. Od interfejsu aplikacji po zapach sklepu. Marka nie jest już tym, co mówi, lecz tym, jak organizuje kontakt z klientem. Antropolog rozpozna tu rytualizację. Rozpakowanie produktu staje się ceremonią, a influencer – świeckim kapłanem. Potrzeba rytuału jest realna. Problem w tym, że została sprywatyzowana przez działy marketingu. Niektóre reklamy stały się idiomami. Slogan A Diamond Is Forever utożsamił trwałość uczucia z kamieniem, just do, i przepisał dyscyplinę na język działania. Idealny slogan działa jak haczyk poznawczy. Jest lepki i żyje poza produktem. Kultura masowa nie operuje treścią, lecz powtarzalną formą. Reklama zrozumiała to szybciej niż szkoła. Gdy media zależą od reklamodawców, ci stają się architektami granic odwagi redakcyjnej. Dziś ten mechanizm trwa w mediach cyfrowych, pod postacią sponsoringu, afiliacji lub milczenia o wadach. W gospodarce reputacji granica między recenzją a reklamą staje się strategicznym polem walki. Konsument ufa opiniom, więc opinie stają się towarem. Reklama produkuje zwykłość i kreuje społeczność wokół marki, a zależność opisuje językiem partnerstwa. System ekonomiczny ma interes w nieustannym rozmywaniu granicy między informacją, opinią a perswazją. Branding przeniknął politykę, naukę i indywidualne biografie. To, co niegdyś było narzędziem sprzedaży mydła, stało się ogólną ontologią widzialności społecznej. Nie wystarczy już po prostu być, trzeba być opakowanym. Współczesny konformizm polega na tym, że wszyscy uczymy się mówić językiem autopromocji. Kto nie uczestniczy w gospodarce uwagi, może mieć rację, ale pozostanie niewidzialny. Reklama uczy, jak przekształcać cenę w znak, a potrzebę w aspirację i obowiązek. Najskuteczniejsze marki nie mówią o produkcie, lecz o świecie, w którym produkt jest atrybutem właściwego życia. Im mniej produkt wystarcza sam sobie, tym potężniejsza musi być opowieść. Reklama pracuje nad tym, by wybór zapadł przed chwilą refleksji. Człowiek może samodzielnie wybrać pragnienie, które wcześniej zostało w nim cierpliwie wyhodowane. Nowoczesna reklama jest aparatem społecznego programowania preferencji. Jej geniusz polega na przesunięciu uwagi z właściwości na aurę i z produktu na tożsamość. W świecie, gdzie każdy produkt jest ubrany w mitologię, a nasze pragnienia są precyzyjnie projektowane przez algorytmy, wolność wyboru staje się luksusową iluzją. Prawdziwym triumfem rynku nie jest moment zakupu. To chwila, gdy zaczynamy wierzyć, że to rzecz czyni nas kompletnymi. Pozostaje pytanie, czy kiedy rynek mówi do nas naszym językiem, rzeczywiście nas rozumie? Czy po prostu sprawdził, która wersja naszej podatności najlepiej konwertuje na zysk?